Domyślam się, że ponieważ przeczytałem akurat taki fragment z Pisma Świętego, wielu z nas pomyślało, że pewnie dzisiaj nie będzie rozważania z Księgi Joba. I tak, i nie, dlatego że dotarliśmy do rozważania do końca wypowiedzi Elichu, który jest ostatnim głosem wzywającym Joba do opamiętania, do zweryfikowania swoich poglądów, swojej postawy. Ostatnią osobę, która poprzedza, ale też zapowiada nadejście Boga żywego. I ten Bóg nadchodzi. Nadchodzi w burzy, nadchodzi w obłoku, w ciemnych chmurach, w piorunach. W ten sposób w Starym Testamencie pokazywano teofanię, czyli właśnie objawienie się Boga swojemu ludowi. I te pierwsze krople deszczu, tak, które Elichu pokazuje, są zapowiedzią tej potężnej nawałnicy, która za chwilę nadejdzie. Może to być zwykła nawałnica dla przeciętnego człowieka, ale Elichu wie, że to nie jest zwykła nawałnica, że to nadchodzi Bóg, aby osądzić sprawę Joba. Czy Job jest gotowy? I pomyślałem, że zatrzymamy się na chwilę w tym miejscu, bo faktycznie już zostanie nam tylko rozmowa Boga z Jobem, a właściwie Job będzie słuchał, wypowie się dosłownie niewiele, a Bóg będzie mówił do niego. To chciałem, żebyśmy w tym miejscu poruszyli ważny temat, który tak naprawdę jest poruszany w Księdze Joba. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jakim wielkim błogosławieństwem jest to, w jakich my czasach żyjemy. I myślę, że to jest bardzo ważne. Przy okazji rozważania Księgi Joba nie sposób nie odnieść się do tematu sprawiedliwości. Jest to temat bardzo ważny w Biblii. Na tyle ważny, że jest traktowany jako temat dla dojrzałych w wierze. Nie dla tych, którzy piją mleko, nie dla tych, którzy potrzebują przypominania im cały czas początków nauki, ale dla tych, którzy mają władze duchowe wyćwiczone, temat sprawiedliwości. W liście do Hebrajczyków, jak spojrzymy, myślę, że dobrze znamy to miejsce w Piśmie Świętym i właśnie w tym liście. Autor tego listu zwraca się do słuchaczy w rozdziale 5. Wersety od 11. Czytamy, o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociążałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Ważny temat? Sprawiedliwość? Ważny temat. Bardzo ważny. I jeżeli my jako chrześcijanie nie będziemy mieli ułożonego tematu tego w sobie, przygryzionego, to będziemy się wiecznie potykać o pewne podstawowe sprawy. I dlatego chciałem się zatrzymać właśnie w tym miejscu. Czy Job miał prawo uważać się za sprawiedliwego? Tak i nie, jak to bywa często w takim żydowskim humorze, prawda? Tak i nie, zarazem. Nie, ponieważ wszyscy ludzie są grzesznikami. Więc patrząc w taki sposób, nie mógł się uważać za sprawiedliwego. Mógł się uważać za sprawiedliwego, ponieważ będąc w przymierzu z Bogiem, stosując się do Bożych przykazań, składając właściwe ofiary, doznawał usprawiedliwienia, więc był sprawiedliwy. Tak? Jeżeli wierzył w to, że to przymierze, w którym trwa, i te ofiary, które składa, i te przekazania, które przestrzega, są Bożą drogą, to mógł być święcie przekonany i powinien był być święcie przekonany, że jest sprawiedliwy. I dlatego mówiłem, że pięknym by było, gdybyśmy my mieli takie poczucie sprawiedliwości w Bogu. Prawda? A bardzo często chrześcijanie lubią podkreślać, że są pyłem, że są prochem. I to wszystko się zgadza, ale powinniśmy również docenić to, kim staliśmy się w Chrystusie i że faktycznie zostaliśmy usprawiedliwieni. I dlatego jesteśmy sprawiedliwi. Dzięki Niemu. To jest wielka prawda Nowego Testamentu. Czemu wielka? Bo ona pozwala nam z wielką nadzieją w każdym temacie modlić się do Boga. Bo mamy pokój z Bogiem. Bo mamy pokój z Bogiem. Nie dlatego, że nie popełniliśmy błędów, popełniamy je. Przewracamy się, może nawet każdego dnia. Boli nas to bardzo. Wstajemy, przychodzimy, wyznajemy nasze grzechy, idziemy dalej za Bogiem. Ale nie dlatego mamy pokój z Bogiem, że przestrzegamy Jego przykazań, lecz pokój z Bogiem przede wszystkim mamy dlatego, że Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę, myśmy w to uwierzyli, przyjęli przez wiarę i ta wiara nas usprawiedliwiła. To dlatego narrator pisze, że Job był człowiekiem bogobojnym, prawym, a także Bóg dwukrotnie składa takie świadectwo o Jobie. Mąż to bogobojny i prawy, ponieważ Job żył w oparciu o sprawiedliwość przez Boga ustanowioną w czasach, które przypadły akurat na jego lata. Nie wiemy, co to za przymierze, nic ta księga na ten temat nie mówi, ale stąd właśnie przekonanie Joba o sprawiedliwości graniczące z czym? Z arogancją. I dopóki nie jest to sprawiedliwość, poczucie sprawiedliwości w oderwaniu od Boga, to jest to uzasadnione poczucie sprawiedliwości. Jest to taka zdrowa pewność wynikająca z Bożych obietnic, którą my również powinniśmy mieć. I pewność, która rodzi w nas nadzieję, wielką nadzieję na to, że Bóg słyszy, że Bóg odpowiada, a nasze położenie jest znacznie lepsze niż położenie Joba. I rozważając Księgę Joba, nie możemy jej przełożyć jeden do jednego do swojego życia, ponieważ my jesteśmy w przymierzu znacznie lepszym. I o tym też dzisiaj powiemy. Jakaż więc powinna być nasza nadzieja w najbardziej kryzysowych sytuacjach? Jakaż nadzieja, jakieś oczekiwanie, jakaż gorliwość? Zagadnienie sprawiedliwości mieści w sobie dwie kluczowe kwestie, które chciałbym dzisiaj poruszyć. Stan człowieka bez Boga, i o tym wiele mówimy, ale powiedzmy o tym dzisiaj też, oraz stan człowieka pod przymierzem. No i pierwsza rzecz, oczywiście dobrze znany nam fragment, który mówi o całkowitej deprawacji. Za głośno? Można zdjąć ewentualnie, bo jest za głośno. Jak schylę w dół, to może byś nie słychać. O całkowitej deprawacji człowieka. Czytamy w liście do Rzymian. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużyteczni. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. I ten fragment nie pozostawia złudzeń co do tego, że wszyscy są grzesznikami. Nie pozostawia złudzeń, że grzech nas zanieczyścił. Nasze usta, nasz język, nasze oczy. Nie tylko to. Grzech zdeprawował nas doszczętnie i do głębi. I dlatego w Ewangelii Marka w rozdziale 7 Jezus mówi, to, że ty coś zjesz, to w żaden sposób lub zjesz nieumytymi rękoma, to w żaden sposób nie może zbrudzić twojego sumienia. Ale to, co kala człowieka, pochodzi z jego wnętrza. Ponieważ jego serce jest zepsute, a więc można powiedzieć, całe źródło jest zatrute, więc cała woda, jaka wychodzi z człowieka, jest niestety skażona. I dlatego z serca ludzkiego pochodzą wszelkie złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, chciwość, złość, podstęp. To wszystko wybija z tego źródła. To jest woda, która bije z człowieka bez Boga. Taka woda. I taki właśnie jest stan człowieka bez Boga. Absolutnie człowiek jest zepsuty od środka i nawet jeżeli w jakiś sposób próbuje panować nad sobą, to prawda jest taka, że jest skażony grzechem we wszelkim swoim postępowaniu. I dlatego w Księdze Izajasza, już to nie będziemy tego wyświetlali, w 64 rozdziale, w wersecie 6 Bóg mówi, Księga mówi, wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Co można by podać, jaki przykład? No to wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. I komentatorzy mówią, że chodzi tutaj o taką szatę zanieczyszczoną, od chociażby jest to szata, którą nosiła kobieta, która ma akurat miesięczne krwawienie, była ona nieczysta i dlatego czyniła ją nieczystą oraz czyniła każdego, kto się jej dotknął, czyniła nieczystą oraz jeżeli na jakikolwiek sprzęt usiadła, czyniła ten sprzęt nieczystym, no po prostu nasze wszystkie cnoty są właśnie jak taka splugawiona szata. Jakbyśmy się bardzo nie starali być super, mówi Księga Izajasza, to tak wygląda nasza sprawiedliwość, nasza cnota, to, co takie najwspanialsze, najczystsze możemy wydobyć z tego źródła. I to jest cała prawda o człowieku bez Boga. Albo o człowieku religijnym, który polega na swoich dokonaniach, a nie na tym, że jego usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę. Zgodzicie się tak? Bo tak Boże Słowo nas uczy, że pokładam nadzieję w tym, jaką drogę Bóg wyznaczył. I dlatego, chociaż człowiek jest religijny, to Słowo Boże mówi nam, że on nie szuka Boga żywego. On znajduje i zadowala się jakimiś namiastkami Boga, tak? Różnego rodzaju mamy religie, czytamy na kartach Starego Testamentu o różnych religiach, różne rodzaje formy usprawiedliwienia. Dlatego Bóg postanawia się objawić człowiekowi i w tej linii na świecie wybiera pewną linię. Tak? I widzimy tam wyraźnie, na przykład widzimy Noego, jest przymierze z Noem, potem widzimy Abraham, jest przymierze z Abrahamem, potem Izaak, Jakub, Izrael. I to jest bardzo ważne, że co dzisiaj chciałbym powiedzieć i co my też powinniśmy mieć jasno w głowie, ponieważ w dzisiejszym świecie ludzie mówią, no na wiele sposobów można dojść do Boga, bo Bóg się objawił we wszystkich narodach, ale tutaj Biblia niestety nie pozostawia żadnych złudzeń i ten uprzywilejowana pozycja Izraela, czyli tej drogi, którą wyznaczył Bóg, przez którą się objawia ludzkości, jest po prostu niezmienna. Czytamy, stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno, jako najwyższa z gór, będzie wyniesiona ponad pagórki, tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody, pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. Przekują swoje miecze na lemiesze, swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. A jeszcze list do Rzymian, 3 rozdział, mówi takie słowa. Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. A więc jest jedna droga. Jest to Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg Izraela, który objawił się w Jezusie Chrystusie. I mówienie, że jest wiele dróg, jest po prostu nieprawdą. I dlatego wszystkie narody przyjdą, aby oddać Bogu cześć. I będą uczyć się w tym miejscu, jak żyć. I oddadzą chwałę Bogu Izraela, Bogu Jahwe. I to jest ważne. Jak Bóg więc budował relacje z człowiekiem? No powiedzieliśmy, że przez przymierze, tak? Kilka. Na przykład przymierze z Noem. To przymierze bezwarunkowe i bezterminowe. Przymierze z Abrahamem, bezwarunkowe i bezterminowe. Przymierze synajskie, warunkowe i czasowe. Przymierze z domem Dawida, bezwarunkowe. Przymierze Chrystusowe, bezwarunkowe i obecne. A więc zawsze Bóg zawiązywał z człowiekiem przymierze. Człowiek chciałby bez Boga czasami coś zrobić. Nie da się. Bóg ustanawia przymierze, mówi, chcesz być w relacji ze mną, przyjdź. Nie da się tego zrobić inaczej. Bóg jest drzwiami i Boże przymierze. I dobrze wiemy, że podstawą przymierza była świątynia, przybytek, był ołtarz, składane na nim ofiary i były przykazania. I tutaj dochodzimy do tego właściwie ważnego momentu dzisiejszego rozważania, gdzie czytamy tak. List do Hebrajczyków, rozdział 9, od wersetu 19. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną, hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, no właśnie co? To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. Według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią, bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Przymierze związane jest z krwią, która oczyszcza. I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Dlatego Job był sprawiedliwy, bo co? Bo z wiarą składa właściwe ofiary określone przez Boga i spodziewa się, że one wywołają właściwy skutek, dlatego później zachowuje się jak? Święcie przekonany, że jest sprawiedliwy, bo przecież złożył oczekiwane ofiary. I słuchajcie, my powinniśmy mieć taką samą wiarę. To nie jest arogancja ani pycha. Tylko jeżeli my ufamy, że ofiara Jezusa jest doskonała, to my powinniśmy być święcie przekonani o swojej sprawiedliwości, jeżeli tylko pokładamy nadzieję w Jezusie Chrystusie. Bo to nie nasze uczynki, ale Jego ofiara czyni nas takimi. I to może wyglądać z boku jak arogancja. Ale raczej jest to wiara, która się Bogu podoba. Boże, ja wiem, że jestem sprawiedliwy, bo ofiara Twojego Syna takim mnie czyni, bo ja pokładam w niej nadzieję. Powinniśmy mieć taką pewność. I Biblia zachęca nas do tego. Bo wiecie, bo to kształtuje naszą postawę przed Bogiem, kiedy wołamy do Niego. To sprawia, że wołamy z nadzieją, z radością, z wiarą, z pełnym oczekiwaniem, oczekiwaniem pełnym nadziei. Nie zakładamy nic złego, ufamy, że Bóg wszystko, co czyni, czyni ku dobremu, więc czekamy w nadziei, nie pozwalając sobie na słowa, które mogą w Niego uderzać, bo wiemy, że On jest sprawiedliwy, dobry, wszechmogący, a my jesteśmy częścią doskonałego przymierza. Księga Joba nic nam nie mówi o tym, pod jakim przymierzem żył Job. Wiemy jedynie, że stosował się do tego przymierza i na tej podstawie myślał o sobie jako o sprawiedliwym, bo on ufał, że ta ofiara wystarczy. Kiedy zaczął zarzucać Bogu takie, a nie inne rzeczy, Job nie mógł być sprawiedliwy. Czemu? Bo wtedy w oderwaniu od Boga nadal jest kim? Grzesznikiem. To jedynie trwanie w przymierzu i poleganie na nim czyni nas sprawiedliwymi. W oderwaniu od Boga jesteśmy po prostu grzeszni. I to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o sprawiedliwość w Piśmie Świętym. I teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali trochę fragmentu ze Słowa Bożego. Otwórzmy nasze Biblię, bo one nam pokazują, budują w nas wielkie takie oczekiwania, powiedzielibyśmy wielki apetyt. I chciałbym, żebyśmy je wspólnie przeczytali. Tego było za dużo tekstu, więc nie wrzuciłem tego na przezrocza. Spójrzmy do naszej Biblii, będzie nam łatwiej. Hebrajczyków 7, od 22. Czytajmy z uwagą, nie śpieszmy się, spokojnie. Autor Hebrajczyków 7:22 nie stawia pytania, ale mówi z wykrzyknikiem, woła, o ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. I myślę, że wszyscy widzimy, gdzie jest akcent położony. Na Jezusie, nie na nas. Nasza pewność opiera się na Jezusie, na tym, jaki On jest, jaki jest jako arcykapłan oraz na tym, jaka jest Jego ofiara. Drodzy, jestem przekonany, że jak chodzimy za Bogiem, niemiły jest nam grzech. Jestem przekonany, że gdy upadamy, jest nam przykro, jest nam wstyd, jest nam źle, mamy wyrzuty sumienia, ale to nie powinno nas trzymać z dala od Boga. Czemu? Bo i tak gwarancją naszej relacji z Bogiem jest ofiara Jezusa Chrystusa. To ona pozwala nam stać przed Bogiem z nadzieją. Musimy to wyraźnie zobaczyć, aby nie tracić czasu gdzieś z dala od Boga na takie umartwianie się za upadek. Jeżeli masz wiarę w Boga, powstań i idź do Niego, bo Jezus umarł po to, by zgładzić wszelki twój grzech. On jest gwarancją otwartych drzwi. On otworzył drzwi. Ostatnio było święto i przywódcy religijni w Kościele Rzymskokatolickim otwierali drzwi. Jezus otworzył drzwi. Te drzwi się nie zamykają dla tych, którzy polegają na Nim, którzy Mu zaufali. To jest piękne i to jest prawdziwe. I nawet jeżeli się wstydzisz, to musisz wiedzieć, że Bóg patrzy na ciebie z przychylnością, bo jest na tobie krew Jego Syna Jezusa Chrystusa. I On mówi, przyjdź do mnie, nie czekaj, przyjdź do mnie, podniosę cię, przyjdź do mnie, zróbmy coś z tym, przyjdź do mnie, mój Syn umarł za ciebie. Dalej, jak czytamy werset, rozdział 9, wersety od 11 do 15. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie rękoma zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Jest potężna różnica. Job miał nadzieję, czuł się sprawiedliwy, ale my powinniśmy o wiele bardziej, bo Jezus jedną ofiarą załatwił to, co Job musiał czynić za każdym razem, kiedy zgrzeszył. Jest powiedziane tu bardzo wyraźnie, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I zobaczcie, jest tutaj pewna analogia. Autor mówi, krew zwierząt dawała im czystość, o wiele bardziej da nam krew Chrystusa. Ale jest coś więcej. Ja o tym chciałem, żebyśmy przeczytali w rozdziale 10. Popatrzmy, werset 4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Jaka jest różnica? Tak, krew tych zwierząt oczyszczała tych ludzi. Job naprawdę czuł się oczyszczony, ale problem polegał na tym, że grzech był nadal. A jaka jest różnica w ofierze Chrystusa? Że On niszczył ten grzech, że Jego ofiara niszczy ten grzech. I teraz mam bardzo ważne pytanie, czy my naprawdę w to wierzymy? Że kiedy przychodzimy do Boga, wyznając swój grzech, to po prostu wyznając, myślimy sobie, no, a jutro, kiedy znowu zgrzeszę, to przyjdę, znowu go przeproszę i tak będę robił aż do końca życia, bo sobie z tym grzechem nie poradzę. To znaczy, że nie wierzymy właściwie do tego, co mówi Słowo Boże, bo Słowo Boże mówi, że ofiara Jezusa zgładzi grzech, który wyznajemy. I kiedy my przychodzimy w modlitwie do Jezusa, wyznając swój grzech, powinniśmy mieć oczekiwanie, że nie tylko nas oczyści, ale On zgładzi ten grzech, który Mu wyznajemy. I że On nie będzie się powtarzał bez końca, aż do naszej śmierci. I musimy mieć wiarę w to, bo inaczej nie wierzymy. Nauka o sprawiedliwości, nauka nowotestamentowa, to nie tylko wiara w to, że ofiara Jezusa oczyszcza mnie z grzechu, ale że ofiara Chrystusa gładzi wszelki mój grzech, niszczy ten grzech. I dlatego ja w modlitwie wypatruję, wyczekuję z nadzieją. Rozbudzony jest mój apetyt, ja czekam z radością. Boże, będę oglądał zwycięstwo. Zobacz, jaka jest radość Elżbiety, jaka jest radość Marii, które uwielbiają Boga. One mówią o zwycięstwie sprawiedliwości. I właśnie taka powinna być nasza postawa, kiedy przychodzimy do Boga, wyznając swój grzech, że my oczekujemy, Boże, z wielką nadzieją, bo przecież to jest przymierze zawarte krwią Twego Syna Jezusa Chrystusa, że ten grzech będzie zniszczony. Czy wierzysz w to, bracie i siostro? Czy wierzysz w to? I właśnie dlatego, jak zauważył jeden z autorów biblijnych, komentatorów biblijnych, mówi, że ludzie Starego Testamentu, o tym już trochę mówiliśmy, dopóki Chrystus nie umarł, nie zszedł do podziemi, oni nie mogli być z Bogiem w niebie. Czemu? Bo ten grzech powracał. Ale kiedy Chrystus złożył ofiarę, poprowadził jeńców, jak jest powiedziane, wyludnił tę przestrzeń, tak, w krainie umarłych, dla sprawiedliwych, tę, o której Jezus mówi w przypowieści, to nie jest przypowieść, o bogaczu i Łazarzu. Oni są teraz przed tronem Ojca w niebie i cieszą się dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Drodzy, na zakończenie, te dwa wersety, które rozbudzają zawsze we mnie apetyt, sprawiają, że nawet kiedy się wstydzę po upadku, podnoszę z wielką nadzieją oczy do Pana, ponieważ wiem, że On zaprowadził pokój niezależny ode mnie, między mną i Bogiem. I powinienem to wykorzystać nie po to, by trwać w bezprawiu, ale by iść ku Bogu, iść ku światłu, iść za Jezusem i oczekiwać z wiarą dogłębnej przemiany i zwycięstwa. Ale również, drodzy, to powinno rozbudzać w nas apetyt i wielką nadzieję, gdy jesteśmy w trudnych chwilach, gdy cierpimy, gdy znosimy różne przeciwności. Boże, wiem, że o mnie nie zapomniałeś. Należę do Ciebie. Pokój jest między mną i Tobą, dzięki Jezusowi Chrystusowi, mojemu Panu. Czekam Twojego zbawienia, czekam Twojej pomocy, czekam Twojego ratunku. Kochani, gdybym dziwnym trafem wpadł do tego baptysterium, a ono było pełne wody i nie mógłbym się ruszać, byłbym uratowany. Wiecie czemu? Jest z nami dzisiaj ratownik. No to patrzcie, siedzi w ostatniej ławce. Jestem przekonany, że wskoczyłby tam, raz, dwa mnie wyciągnął, jeżeli trzeba by było, zastosowałby sztuczne oddychanie. Nasza relacja z Bogiem została zdeterminowana przez śmierć Jezusa Chrystusa. I te słowa mówią tak, które widzimy na ekranie. Rzymian 3:26. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam, czyli Jezus Chrystus, był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. I jeszcze jeden, Rzymian 5:1-2. Usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją, czyli czymś, co dopiero się wydarzy, ale my jesteśmy tak pewni, jakbyśmy już to oglądali. Drodzy, w Rzymian w 10 rozdziale są takie dziwne słowa. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełni zakon, przez nań żyć będzie. Usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Co to są za dziwne pytania? O co tu chodzi w tych słowach? W tych słowach jest pełnia wątpliwości. Czy Bóg mógłby wstąpić do otchłani? Czy Jezus mógł tam być? Czy Jezus mógł być w niebie? To jest wątpliwość, która się budzi w sercu. Ale apostoł Paweł mówi, że wiara jest ze słuchania słów Chrystusowych, który był w niebie, przyszedł na ziemię, który stąpił do otchłani i poprowadził jeńców na wolność. To jest ten Pan. Dlatego każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie, jest powiedziane w Słowie Bożym. Pokój z Bogiem mamy. Jesteśmy częścią szczególnego przymierza, zawartego przez krew Jezusa Chrystusa. Dlatego jest to tak szczególne przymierze. Miejmy nadzieję, wielki apetyt, oczekiwanie, pełne nadziei, bo Bóg patrzy na nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.